Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Teraz rząd czeka na finalny krok ze strony Komisji, formalne zaakceptowanie dokumentu. Od tego zależy wypłata europejskich środków, które mają wspomóc naszą gospodarkę po pandemii. Bruksela otrzymała polski KPO, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania pieniędzy z tego źródła ponad rok temu. W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w tej sprawie.
Zarówno zespół ze strony polskiej, jak i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych i te zaaprobowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej akceptacji formalnej przez Komisję Europejską. Zatem doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy. Przed nami już właściwie tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy.
Rzecznik rządu dodał, że reformy, które będą finansowane ze środków europejskich, nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, ale wielu zmian gospodarczych i systemowych. W KPO Polska wnioskuje o 23 miliardy 900 milionów euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 miliarda euro w części pożyczkowej. Komisja Europejska uzależnia wypłatę tych środków między innymi od likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Odpowiedni projekt ustawy w tej sprawie rozpatrywany jest w Sejmie. Inflacja w kwietniu tego roku była wyższa od wcześniejszej prognozy. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 12,4% licząc rok do roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniejszy szacunek zakładał wzrost o 12,3%. Ekonomista profesor Wojciech Piątek mówi, że na wzrost cen towarów i usług wpłynęła pandemia COVID-19, a także wojna na Ukrainie i polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Ekspert podkreśla, że z problemem wysokiej inflacji borykają się wszystkie kraje na świecie.
Stany Zjednoczone mają inflację na poziomie 8,5%, Niemcy na poziomie 7%, więc inflacja to nie jest tylko polski problem. Problem, który będzie utrzymywał się jeszcze przez długi czas z tego powodu, że ceny energii wzrastają i te czynniki inflacjogenne pozostają nadal aktywne. Poza tym na inflację należy patrzeć jak na system naczyń połączonych i po prostu czynnik pierwotny powoduje przelewanie się tego zjawiska do kolejnych obszarów gospodarki, wywołuje wzrosty cen kolejnych produktów. A co za tym następuje? No, co najmniej najbliższe 2 lata będziemy się z inflacją i to taką dosyć wysoką borykali.
Z danych GUS wynika, że najbardziej wzrosły koszty transportu, to jest o 21,1% licząc rok do roku. Więcej płacimy też za użytkowanie mieszkania czy domu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 19,5%. Z kolei ceny towarów w kwietniu wzrosły o 13%, a usług o 10%. Według części ekonomistów inflacja osiągnie najwyższą wartość w połowie tego roku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że średni czas postępowań sądowych skrócił się w pierwszym kwartale bieżącego roku o prawie 2 miesiące. Według niego dane statystyczne potwierdzają efekty zmian zainicjowanych przez resort, między innymi informatyzacji i wprowadzenia do polskiego sądownictwa nowoczesnych technologii. Minister dodał, że ważne było też uproszczenie procedury dotyczącej postępowań w sprawach cywilnych. Zbigniew Ziobro powiedział, że średni czas postępowań w wybranych kategoriach spraw, które raz do roku są badane, wyniósł w pierwszym kwartale 5,5 miesiąca. To o ponad 1,6 miesiąca krócej niż w zeszłym roku, zauważył.
Jeśli wziąć postępowanie wyłącznie w pierwszej instancji, to jest to jeszcze wynik lepszy, bo to tylko 4,2 miesiąca, jeśli liczyć to właśnie w tym przedziale czasu. Dla przykładu w sądach rejonowych sprawy niezwykle istotne, gospodarcze, przyspieszyło prawie 2,5 miesiąca, a sprawy cywilne o 2 miesiące. Podkreślam, sprawy gospodarcze, o których tyle mówimy, aż 2,5 miesiąca przyspieszenia. Również jeśli popatrzymy na sprawy karne, widzimy bardzo optymistyczne dane. Otóż ten pierwszy kwartał przyniósł informację, że na 100 spraw karnych, które wpływały w miesiącu do sądu, załatwianych było 121 spraw, co pokazuje, że sądy załatwiają zaległości.
Minister Ziobro wskazał, że wyniki udało się osiągnąć pomimo wprowadzenia przez część sędziów strajku włoskiego i zaangażowaniu w spory polityczne. Dodał, że w kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego usprawniania pracy sądów. Warszawska Prokuratura Okręgowa złożyła apelację od wyroku skazującego dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis Lidię Kochanowicz-Mańk. W marcu została ona uznana za winną nieudostępnienia informacji o wydatkach w ramach przedsięwzięć fundacji. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
24 marca Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skazał dyrektor Lidię Kochanowicz-Mańk na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu za nieudostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie sąd uniewinnił 2 innych członków zarządu Fundacji Lux Veritatis, ojca doktora dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz ojca Jana Króla. Sprawę zainicjowało stowarzyszenie Watchdog, współfinansowane przez fundacje związane ze środkami finansowymi George'a Sorosa. Teraz prokuratura zakwestionowała wydany wyrok. Wskazuje, że stowarzyszenie, nie będąc pokrzywdzonym, nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia aktu oskarżenia, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okręgowej.
Prokuratura uważa, że proces w sprawie był niedopuszczalny, zaś postępowanie powinno zostać umorzone przed jego rozpoczęciem. Nadto zebrane w sprawie dowody wskazują, że oskarżona nie działała z zamiarem nieudzielenia wnioskowanej informacji, a zatem swoim zachowaniem nie dopuściła się popełnienia przedmiotowego przestępstwa. Tutaj prokuratura uważa, że sąd dokonał wadliwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, przez co doszło do niesłusznego skazania.
Wcześniej sprawę dotyczącą rzekomego nieudostępnienia informacji o wydatkowaniu środków publicznych umarzała prokuratura, a sądy administracyjne przyznawały rację Fundacji Lux Veritatis. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda przebywał w piątek z wizytą roboczą w Estonii, gdzie spotkał się z premier Kają Kallas i prezydentem Alarem Karisem. Na wspólnej konferencji ze swoim estońskim odpowiednikiem Andrzej Duda wskazywał, że oba kraje, jak niewiele innych, zostały doświadczone kiedyś przez sowiecką napaść i okupację. Prezydent Polski podkreślił, że dziś można stosować różne nowoczesne rozwiązania, które są bolesne dla Rosji, które pokazują Rosji jasno i wyraźnie, że nie rządzi i nie będzie rządzić światem, zwłaszcza naszym światem.
Dlatego rozmawialiśmy z panem prezydentem o połączeniach energetycznych, dlatego rozmawialiśmy o budowie alternatywnych źródeł dostaw dla naszych krajów i dla krajów sąsiednich, dlatego rozmawialiśmy o, mamy nadzieję, bardzo bliskim rozszerzeniu NATO o sąsiadów z Finlandii i mamy nadzieję także ze Szwecji. Czekamy na oświadczenie Szwecji w tej sprawie. Liczymy na to, że najbliższy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie podejmie konieczne tutaj decyzje.
Prezydent Estonii podkreślił, że Rosja chciała osłabić Unię Europejską i NATO, ale poprzez agresję na Ukrainę osiągnęła dokładne tego przeciwieństwo. Unia i NATO są bardziej zjednoczone i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Na zakończenie wizyty w Estonii prezydent Andrzej Duda wziął udział w konferencji imienia Lenarta Meri. To prestiżowe wydarzenie międzynarodowe gromadzące przedstawicieli rządów i społeczeństwa obywatelskiego państw Europy, USA i krajów Partnerstwa Wschodniego. W Krasiczynie obok Przemyśla rozpoczęła się w czwartek 33. edycja konferencji Europa Karpat. W dwudniowym spotkaniu biorą udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci z regionu Karpat – Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier, Rumunii i Mołdawii. Główne tematy ich rozmów to wojna na Ukrainie, transformacja i odbudowa tego kraju, a także rozwój komunikacji w Europie Środkowej. Pierwszy panel spotkania został poświęcony różnorodności państw karpackich. Rozmawiano na temat znaczenia poszczególnych krajów, ziem i regionów w budowaniu tożsamości Europy Środkowej. Kolejna część dotyczyła cywilizacyjnych wędrówek w Europie Środkowej od Via Carpatii, Via Culturalie po Karmazynowy Szlak. Inaugurując konferencję, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł PiS-u Marek Kuchciński podkreślił, jak ważne jest dziś budowanie współpracy w regionie.
Opatrzność spowodowała i czynnik ludzki, siła polityków Polski, Węgier, Słowacji, Czech, państw bałtyckich, Rumunii, później i Bułgarii, że te państwa od 2004, Rumunia od 2007 roku są w Unii Europejskiej. Wydobyliśmy się w ten sposób spod orbity Moskwy, ale inni tam pozostają. Jak ważne to jest, to dzisiaj widać po Ukrainie. My budowaliśmy nasze państwo w spokoju, ale na Ukrainie trwa wojna.
Konferencji towarzyszy wystawa Ukraina moimi oczami w ramach Międzynarodowego Terminale Malarstwa Regionu Karpat pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. czwartek obchodziliśmy 105. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trójce dzieci, rodzeństwu, Franciszkowi i Hiacyncie oraz ich kuzynce Łucji nieopodal Fatimy. Objawienia trwały przez 6 kolejnych miesięcy. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Centralnym punktem obchodów była msza święta. Kustosz sanktuarium, ksiądz Marian Mucha, zwraca uwagę na znaczenie objawień maryjnych w Fatimie.
Matka Boża chciała powiedzieć światu poprzez trójkę małych dzieci, że Bóg naprawdę istnieje, że jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem, który daje zbawienie, ale też zsyła na potępienie, Bogiem, który karze za zło i nagradza dobro. Wizja piekła o tym niezwykle mocno świadczy. A na dodatek Matka Boża w Fatimie przestrzegła świat poprzez trójkę małych dzieci przed ewentualną karą, która nas może spotkać, jeśli będziemy próbowali tworzyć raj na ziemi, wykluczając obecność Boga. Taki raj tworzony przez człowieka na ziemi, doskonale wiemy, powiedział to także papież Benedykt XVI do młodzieży, staje się dla człowieka piekłem trudnym do zniesienia.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu w czwartek można było zyskać odpust zupełny. Warto przypomnieć, że także w czwartek minęło 41 lat od zamachu na życie świętego Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku Turek Ali Akcza strzelił do papieża na placu Świętego Piotra na początku audiencji generalnej. To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.